The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś mamy wtorek, 17 dzień sierpnia, 229 dzień bieżącego roku. A dzień dobry mówi Państwu Barbara Inicka. Słońce wzeszło o 6.13, zajdzie o 19.56, a więc dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą i Anita, Joanna i Julian. Osoby urodzone w tym dniu są bardzo uzdolnione, zwłaszcza w dziedzinie projektowania. Do życia podchodzą z dużym entuzjazmem. Chętniej z odwagą podejmują się wykonania nowych rzeczy, jeszcze nieznanych. Mają doskonałą pamięć oraz umiejętność przewidywania. Bywają jednak niestałe te osoby w uczuciach. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. A temperatura w dniu dzisiejszym 83 stopni, przez następne 10 dni temperatury od 84 do 81 stopni, z tym, że przez część tygodnia ciągle jeszcze możliwość przelotnych opadów deszczu. Powiedzenie na dzień dzisiejszy jest takie trochę w formie satyrycznej, ale jednocześnie chyba bardzo prawdziwe. Obroniłem dyplom na temat korupcji. Praktykę będę odbywał w organach państwowych.
Mówią, zwiodła cię, zabiła z wiary twej, znalazła w tobie łatwy cel. Potem zniknęła gdzieś, z wiatrem szukałeś jej. Thank you.
Ania Rusowicz i Ślepa Miłość. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,88 zł, złoto 1794 dolary, natomiast ropa 69 dolarów i 1 cent to notowania z dnia dzisiejszego. A teraz kalendarium, rok 1296. Król Francji Filip Piękny zakazał wywozu metali szlachetnych z państwa. Była to reakcja władcy na bóle papieża Bonifacego VIII, zakazującego władcom świeckim opodatkowania kościoła. Filip uniemożliwił kurii rzymskiej ściąganie danin, a przede wszystkim dziesięciny. Rok 1601 urodził się Pierre de Fermat, francuski matematyk, jeden z prekursorów rachunku prawdopodobieństwa, rachunku różniczkowego i całkowego oraz nowoczesnej teorii liczb. Rok 1629 urodził się Jan III Sobieski, król Polski, zwycięzca spod Chocimia. Ponadto 12 września 1683 roku rozgromił Turków pod Wiedniem. Rok 1812, początek bitwy pod Smoleńskiem, zakończonej 19 sierpnia wycofaniem wojsk rosyjskich, a następnie zajęciem miasta przez żołnierzy Napoleona. Rok 1908, odbyła się premiera pierwszego filmu rysunkowego pod tytułem Fantasmagoria, którego twórcą był Emil Kohl. Rok 1940. Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. Rok 1954. Władze Republiki Chińskiej pokonane przez komunistów pod wodzą Mao Tse-tunga udały się na Tajwan i poprosiły Waszyngton o opiekę. Rok 1962. Zginął postrzelony przez NRD-owskie policję Peter Fletcher, pierwszy Niemiec, który usiłował przekroczyć mur berliński. Rok 1987. W więzieniu w Spandau popełnił samobójstwo 93-letni Rudolf Hess, bliski współpracownik Hitlera, jeden z największych faszystowskich zbrodniarzy wojennych. Rok 1988. W zamachu bombowym zginął generał Zaju Haq, prezydent Pakistanu. Haq doszedł do władzy w 1977 roku. Był zwolennikiem islamu, rządził metodami dyktatorskimi. Popierał islamskich partyzantów w Afganistanie. Rok 1998. W wypadku samochodowym zginął Władysław Komar, mistrz olimpijski z 1972 roku w pchnięciu kulą oraz Tadeusz Ślusarski, najbardziej utalentowany i utytułowany polski tyczka, zdobywca dwóch medali olimpijskich. Rok 1999. W Turcji nastąpiło gigantyczne trzęsienie ziemi o sile 7,4 w skali Richtera. Zniszczeniu uległo 12 miast, około 15 tysięcy osób zginęło, a 25 tysięcy zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Salon i Spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do BOW Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Dziś po posiedzeniu rządu narada poświęcona sytuacji w Afganistanie i ewakuacji osób z tego kraju, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Dwa polskie samoloty są w drodze do Afganistanu, aby zabrać stamtąd Polaków i osoby przez lata współpracujące z przedstawicielami naszego kraju, którym zostaną udzielone wizy humanitarne. Ma być też wysłany po nich trzeci samolot. Wielu Afgańczyków pomagających w ostatnich latach na przykład naszym żołnierzom zostało już ewakuowanych wcześniej z prowincji, gdzie stacjonował polski kontyngent wojskowy. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w Polsat News.
Ta sytuacja jest dynamiczna. Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze w czerwcu ewakuowało osoby, które współpracowały z PKW i które deklarowały chęć wyjazdu. No dzisiaj sytuacja jest diametralnie różna, więc nie ma się co dziwić, że te osoby, które wówczas nie były zainteresowane wyjazdem, dzisiaj są zdeterminowane, żeby z Afganistanu uciec w trosce o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich rodzin.
A w naradzie na temat sytuacji w Afganistanie po posiedzeniu Rady Ministrów wezmą udział szefowie resortów spraw zagranicznych, obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. Pomysł wspólnego amerykańsko-izraelskiego oświadczenia poniósł straszliwą porażkę, ocenia prezydencki minister Jakub Kumoch. W ten sposób szef Biura Polityki Międzynarodowej skomentował reakcję obu państw na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Polska argumentuje, że nowe prawo wpływające na kwestie zwrotu znacjonalizowanego mienia, w tym nieruchomości, służy temu, by nie można było bez końca podnosić roszczeń reprywatyzacyjnych. Prezydencki minister Jakub Kumoch odniósł się na Twitterze do wpisu szefa izraelskiego MSZ-u Jaira Lapida. Polityk dziękował bowiem amerykańskiemu sekretarzowi stanu Antonemu Blinkenowi za stanie ramię w ramię z Izraelem przeciwko polskiej ustawie. A szef dyplomacji USA w oświadczeniu wyraził głęboki żal z powodu przyjęcia w Polsce nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i wezwał władze w Warszawie do stworzenia jasnej, efektywnej i skutecznej procedury prawnej, by odpowiedzieć na roszczenia w sprawie konfiskaty mienia. Izrael zdecydował o obniżeniu poziomu relacji dyplomatycznych z Polską. W związku z tym nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało, że ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski do odwołania pozostanie w kraju. Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński w Polskim Radiu 24 mówił, że Izrael eskaluje konflikt na potrzeby polityki wewnętrznej.
Kroki bardzo agresywne, zupełnie nieuzasadnione ze strony Izraela spotkały się z naszą reakcją zgodnie z zasadą wzajemności. Wstrzymujemy powrót ambasadora Magierowskiego do Izraela. Również odwołaliśmy wyjazd świeżo mianowanego zastępcy ambasadora Magierowskiego. Po prostu doprowadzamy do tego, żeby te relacje były symetryczne.
Decyzję dotyczącą stałego poziomu reprezentacji dyplomatycznej naszego kraju w Izraelu mamy poznać w kolejnych dniach. Coraz więcej nielegalnych imigrantów przekracza granicę polsko-białoruską. Od początku tego roku to już blisko 900 osób. Powołany został powiatowy zespół zarządzania kryzysowego w tej sprawie, mówi starosta sokulski Piotr Rećko.
Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej sołtys czy mieszkaniec, który dowie się o imigrancie, który podchodzi do jego domostwa, do jego pól, żeby poinformował najbliższą jednostkę Straży Granicznej albo żeby zadzwonił na numer 112 i poinformował policję.
Jak dodaje starosta, istnieje też ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W sokulskim szpitalu przebywają już imigranci z COVID-19. Starosta sokulski apeluje o pomoc rządu w opanowaniu sytuacji. Polscy strażacy rozpoczęli już działania w okolicach Aten w Grecji, gdzie panuje bardzo trudna sytuacja pożarowa. Ich misja miała zakończyć się przedwczoraj, ale została przedłużona na prośbę władz greckich. Tymczasem na południu Francji ponad 5 tysięcy hektarów lasu spłonęło w pożarze, który wybuchł wczoraj w departamencie Var. 700 strażaków nadal walczy tam z ogniem. To największy w tym roku pożar we Francji.
Prefektura departamentu Var podała, że 3 osoby zostały ranne, a 19 trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem. Pożar wybuchł wczoraj około 18 na stacji benzynowej w pobliżu zatoki Saint-Tropez. Silny wiatr sprawił, że ogień szybko zajął las i zaczął zbliżać się do zabudowań. W nocy strażacy ewakuowali tysiące mieszkańców okolic oraz turystów wypoczywających w 7 pobliskich kempingach. Lokalne media informują, że ogień zniszczył hotel oraz pole namiotowe. Ogień nadal nie jest opanowany, a w akcji ratowniczej uczestniczy 10 samolotów gaśniczych oraz 4 helikoptery. Na miejsce przybędzie dziś minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Tymczasem z ponad 60 pożarami lasów walczą też strażacy w Hiszpanii. Największy pożar w środkowej części tego kraju od soboty strawił już ponad 15 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano ponad 1000 osób. Talibowie w Afganistanie ogłaszają amnestię i zapraszają też kobiety do udziału w nowych władzach w kraju. To pierwsza taka deklaracja średniego szczebla przywódców od czasu, gdy talibowie wkroczyli do Kabulu i przejęli władzę w całym kraju. Rada Ministrów ma przyjąć ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Konsekwentnie wspieramy polskie rodziny w wychowaniu dzieci, dlatego w ramach Polskiego Ładu powstał program rodzinnego kapitału opiekuńczego. To dodatkowe 12 tysięcy złotych, które rodzice będą mogli wydać wedle własnego uznania. To również kolejny krok na drodze do poprawy życia Polaków i dobra inwestycja w polską rodzinę, napisał premier na Facebooku. A w porządku obrad rządu też jest dziś projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.
Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadza m.in. tak zwane prawo holdingowe. Ma ono regulować relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników, zwłaszcza spółki zależnej. Projekt ma też zwiększyć efektywność nadzoru prowadzonego przez Rady Nadzorcze Spółek Kapitałowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz o udzielaniu im ochrony na terytorium Polski. Premier Mateusz Morawiecki powołał nowych wiceministrów. Olgę Semeniuk na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Andrzej Gut-Mostowy został powołany na wiceministra rozwoju i technologii, a Grzegorz Piechowiak na wiceministra rozwoju i technologii oraz pełnomocnika rządu do spraw inwestycji zagranicznych. Z kolei Marek Niedużak na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak byli wśród wiceministrów, którzy w ubiegłym tygodniu zrezygnowali ze swoich stanowisk w związku z dymisją Jarosława Gowina. I jeszcze o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Ostatniej doby zarejestrowano 221 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób zakażonych, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Jesteśmy na początku tak naprawdę czwartej fali. Ona się rozkręca bardzo powoli, ale rozkręci nam się.
W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 200 tysięcy osób.
I wracamy do sytuacji w Afganistanie. Samolot transportowy Armii Stanów Zjednoczonych zabrał na pokład i ewakuował z Kabulu podczas jednego lotu aż 640 afgańskich cywilów, poinformował serwis Defense One. Serwis opublikował zdjęcia wypełnione Afgańczykami pokładu samolotu transportowego typu C-17. Według Defense One setki Afgańczyków dostały się w niedzielę wieczorem do samolotu na lotnisku w Kabulu przez opuszczoną do połowy rampę maszyny. Załoga nie zdecydowała się na usunięcie tych ludzi z pokładu i wystartowała. Źródła bezpieczeństwa w Katarze, gdzie wylądowała amerykańska maszyna, potwierdziły, że wysiadło z niego aż 640 cywilów. Wcześniej pojawiły się informacje, że chodziło nawet o 800 afgańskich cywilów, którzy mieli na pokładzie jednego z C-17 odlecieć z Kabulu do Kataru. Źródła wojskowe, na które powołuje się Defense One, poinformowały jednak, że rzeczywista liczba osób wynosiła 640. Producent C-17, koncern Boeing, dopuszcza na pokładzie tej maszyny maksymalnie 134 osoby. We wtorek rano zaczęły startować z lotniska w Kabulu samoloty wojskowe z ewakuowanymi z Afganistanu dyplomatami i cywilami. Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na zachodnie źródła bezpieczeństwa na kabulskim lotnisku, we wtorek zaczęły startować z lotniska w Kabulu samoloty wojskowe z ewakuowanymi z Afganistanu cywilami i dyplomatami. Według tego źródła pas startowy i płyty postojowe zajęte w poniedziałek przez tysiące Afgańczyków desperacko próbujących dostać się do samolotu i uciec z afgańskiej stolicy są już wolne od tłumu. Z powodu chaosu, jak pisze agencja Reutera, amerykańscy wojskowi, którzy dowodzą na lotnisku, wstrzymali loty ewakuacyjne. Agencja DPA poinformowała w poniedziałek późnym wieczorem o starcie z lotniska w Kabulu pierwszego niemieckiego samolotu transportowego z ewakuowanymi z Pakistanu osobami. Ponowne otwarcie lotniska potwierdził także Pentagon. Niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swoim rządzie, który w obliczu afgańskiego kryzysu wykazał się dotąd zaskakującą biernością. Berliner Zeitung pisze o zmarnowanym czasie i ratowaniu alkoholu zamiast ludzi. W poniedziałek, czyli wczoraj 16 sierpnia, lotnisko w Kabulu pełne były uchodźców próbujących wydostać się z tego 2,5-milionowego miasta zajmowanego sukcesywnie przez talibów. Wstrząsające nagrania obiegły cały świat i poruszyły także niemiecką opinię publiczną. Dziennikarze Berliner Zeitung zwracają uwagę na całkowity brak działań swego rządu w tej sprawie. Co prezentują tutaj minister obrony, minister spraw zagranicznych, a także minister spraw wewnętrznych, to porażka na całej linii. Osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy zdołały przewieźć 22 500 litrów piwa i wina z powrotem do Niemiec, ponieważ w Afganistanie nie wolno rozprowadzać alkoholu ze względów religijnych. Ale o biurokratyczne formalności związane z wyjazdem ludzi, którzy pomagali na miejscu, spierano się tygodniami, tracąc cenny czas, pisano w komentarzu do tamtejszych wydarzeń. Gazeta zwróciła uwagę na niemiecką ambasadę w Kabulu. Już tydzień temu zwracała uwagę na szybko pogarszającą się sytuację w Afganistanie. Tymczasem minister Heiko Maas zwołał sztab kryzysowy dopiero w piątek 13 sierpnia. 15-letni Sebastian z Polski zamordowany w Wielkiej Brytanii. Policja hrabstwa West Yorkshire w związku ze śmiercią 15-letniego chłopca postawiła zarzuty morderstwa dwóm osobom o polskich nazwiskach. Choć nie ujawniono szczegółowych informacji, podejrzana mogła być matka ofiary. 15-letni Polak zginął w Huddersfield w północnej Anglii. Do jego domu w piątek 13 sierpnia wezwano pogotowie. Ratownicy na miejscu zastali nieprzytomnego chłopca. Pomimo udzielenia Sebastianowi K. natychmiastowej pomocy medycznej, poszkodowany zmarł. Już podczas pobieżnego badania medycy stwierdzili liczne obrażenia na ciele dziecka. W związku z tym policja zatrzymała 34-letnią Agnieszkę K. i 37-letniego Andrzeja L. Dorośli aresztowani przez brytyjską policję usłyszeli już zarzuty dotyczące spowodowania śmierci 15-latka. Zatrzymana kobieta nosi to samo nazwisko, co zmarły chłopiec. Jak pisze Yorkshire Post, Sebastian dopiero niedawno zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Nie znał za dobrze angielskiego, nie miał zbyt wielu przyjaciół w nowym kraju. Był zapisany do lokalnej szkoły. Komisarz Unii Europejskiej potrzebny plan przyjęcia uchodźców z Afganistanu. Europa musi mieć plan przyjęcia uchodźców z Afganistanu, bo w przeciwnym razie grozi ich niekontrolowany napływ, oświadczył dzisiaj unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni na łamach włoskich dzienników El Messaggero i El Mattino. Komisarz Unii Europejskiej ocenił, że epilog 20-letniej obecności sił Stanów Zjednoczonych i innych krajów w Afganistanie okazał się katastrofalny. Nie było przesądzone, że tak będzie. Oczywiście misja była kontrowersyjna, ale nie można zapomnieć, że była odpowiedzią na ataki terrorystyczne w Stanach z 11 września 2001 roku z zamiarem pokonania Al-Kaidy, dodał były premier i były szef MSZ-u Włoch. To jasne, że po pokonaniu Al-Kaidy i wyeliminowaniu Bin Ladena pojawiły się niektóre kontrowersyjne aspekty misji i rosnące trudności, zauważył. Wyraził przekonanie, że konieczne będzie zaangażowanie na rzecz uchodźców z Afganistanu, także tych, którzy, cytuję, uciekają przed reżimem talibów, kobiet pozbawionych wszelkich praw. Podstawa w tej kwestii będzie musiała być inspirowana przez rozsądek, ale i gościnność, wskazał. Komisarz Unii Europejskiej przypomniał, że premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział przyjęcie dodatkowej liczby 20 tysięcy afgańskich uchodźców. Myślę, że Europa nieuchronnie musi przygotować korytarze humanitarne i zorganizować akcje przyjmowania także po tym, by uniknąć niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów, albo przynajmniej powinny zrobić to kraje, które są na to gotowe, podkreślił komisarz Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że ten fatalny epilog głównej misji w historii NATO doprowadzi do przyspieszenia budowy geopolitycznej roli Europy. Unieważniono pozwolenie na budowę zamku w Puszczy Noteckiej. Główny inspektor nadzoru budowlanego stwierdził nieważność pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy, powiat obornicki, województwo wielkopolskie. Uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego, poinformował dzisiaj Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. I tu, drodzy Państwo, taka mała dygresja. W tej chwili wstrzymują budowę, jak już praktycznie rzecz biorąc wszystko stoi i przedtem się nie sprzeciwiano wydaniu tak kontrowersyjnej decyzji o pozwoleniu budowy w takim miejscu. Myślę, że nie jeden urzędnik lokalny i może na szczeblu ministerialnym przyjął łapówkę, żeby do tego doszło. No taka jest moja teoria. Może się mylę i mam nadzieję, że się mylę. W klinice w Kijowie sprzedawano dzieci. W jednej z kijowskich klinik pod pozorem macierzyństwa zastępczego sprzedawano noworodki za 70 tysięcy dolarów. Poinformował komendant główny ukraińskiej policji Ihor Kłymenko. Jak dodał, 13 dzieci trafiło do jednego z krajów Azji Wschodniej. 70 tysięcy dolarów za dziecko. Niestety taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość, jaka była obok nas w jednej ze specjalistycznych klinik Kijowa, napisał na Facebooku komendant. Nielegalny handel noworodkami, przedstawiany jako macierzyństwo zastępcze, policja i śledczy dokumentowali przez 2 lata, dodał. Organizatorem procederu, jak przekazał Kłymenko, był dyrektor kliniki, a klientów znajdowali cudzoziemcy wchodzący w skład tej grupy przestępczej. By otrzymać dziecko, zamawiający musiał zapłacić 70 tysięcy dolarów i zawrzeć fikcyjny ślub z Ukrainką. Później takie pseudomałżeństwo zamawiało usługę macierzyństwa zastępczego. Następnie małżonki podpisywały dokument pozwalający ojcu wywieźć dziecko za granicę do jednego z krajów Azji Wschodniej. MSW podało na stronie internetowej, że reklamy swoich usług grupa zamieszczała w internecie w różnych krajach. Działano według stałego schematu. Poszukiwano kobiet w trudnej sytuacji materialnej, które godziły się za 300 do 1000 dolarów wziąć fikcyjny ślub z cudzoziemcami. Lekarz, który był członkiem grupy, wystawiał następnie zaświadczenie o przeciwwskazaniach dla ciąży. Jest to podstawa do oficjalnego zastosowania techniki wspomaganego rozrodu. Dzieci rodziły surogatki za 6 do 8 tysięcy dolarów. Kłemenko przekazał, że policja odebrała troje noworodków i przekazała je służbom socjalnym. Co najmniej 13 dzieci sprzedano i wywieziono z Ukrainy, napisał. Według MSW zarejestrowano 16 przypadków sprzedaży dzieci, a podczas poszukiwania znaleziono informacje o kolejnych 160 zamówieniach. Rośnie niestety liczba ofiar śmiertelnych sobotniego trzęsienia ziemi na Haiti. Wzrosła do 1500 osób, podała Służba Ochrony Cywilnej. Rannych jest ponad 7000 osób. Trzęsienie ziemi o sile 7,2 w skali Richtera zniszczyło lub poważnie uszkodziło około 37 tysięcy domów. Według władz pod gruzami mogą znajdować się jeszcze ludzie. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą, prowadzoną także przez ekipy zagraniczne, utrudnia przechodząca przez Haiti tropikalna burza Grace. Należy dodać, że parę tygodni wcześniej zamordowano prezydenta Haiti. W tej chwili nikt tak naprawdę nie wie, kto pełni tę władzę. Nie ma ani policji, ani ekip państwowych, które ratują ludzi po tym nieszczęściu.
Zabrałaś z mojej twarzy uśmiech, zabrałaś moim oczom blask. To ty, Mario, złe słowo między nas rzuciłaś, złe słowo jak łask. Poplątałaś nasze ścieżki, poplątałaś strony świata. Jak się teraz odnajdziemy wśród tych martwych nocy, wśród tych słów kłamliwych, Mario? Mario, to ty, Mario, zabrałaś z moich nocy gwiazdy, zabrałaś z sobą moje sny. To ty, Mario, w ogrodach pogasiłaś kwiaty. To ty, Mario, to ty, czasem wołam twoje imię, lecz milczące wokół ściany, bo nawet echo wzięłaś stąd, słowem złym zabiłaś naszą miłość, Mario, Mario. Czasem wołam twoje imię, lecz milczące wokół ściany, bo nawet echo wzięłaś stąd, słowem złym zabiłaś naszą miłość, Mario, Mario.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Aubeny Grabowskiej Stulecie winnych. Jest to trzecia część sagi o tym rodzie nosząca tytuł Ci, którzy wierzyli. Czyta Paulina Raczyło.
Kiedy pierwszy raz ją aresztowano, Michelle czuła nieokreśloną dumę. Po 2 latach opozycyjnej działalności wiedziała, że nastąpi to prędzej czy później i okłamywała się, że jest do tego dobrze przygotowana. Po historii z Ewą miała pełną świadomość, że to nie przelewki, że aresztowanie różnie może się skończyć, ale zdecydowanie kroczyła po raz obranej drodze życiowej. Janusz kilka razy był zatrzymywany na 48 godzin, w tym raz bardzo niefortunnie, tuż przed procesem, w którym był obrońcą, więc nie stawił się w sądzie na rozprawę, co spowodowało uruchomienie ciągu dramatycznych zdarzeń. Pierwsze zatrzymanie przyjęła z podniesioną głową, zdusiła lęk w zarodku i na drżących nogach, ale raźno poszła za milicjantem. Przecież od dawna byłam na to przygotowana, powtarzała jak mantrę, a w duszy śpiewała sobie cicho. Des yeux qui font baisser la mienne, ach rien qui se perçue sa bouche, voilà les portraits sans retouche, de l'homme auquel je pertiens, ant il me prend dans son bras, il me parle la tout bas, je vois la vie en rouge. Oczy, które mnie onieśmielają, uśmiech, który błąka się na ustach. Oto niewyretuszowany portret człowieka, do którego należę. Kiedy bierze mnie w ramiona, mówi do mnie szeptem. Widzę życie w różowych barwach. Janusz opowiadał jej dokładnie, jak to wygląda, i zawsze dodawał, że wszystko zależy od tego, za co jest się zatrzymanym i ile trefnego towaru ma się przy sobie. Nie mniejsze znaczenie ma potencjalny łód szczęścia. Można trafić na leniwego milicjanta albo odwrotnie, nadgorliwego lub takiego, który odnosi się łagodniej w stosunku do kobiet, względnie takiego, któremu jest wszystko jedno, jakiej opozycjonista jest płci i traktuje wszystkich równo. Pierwszy raz zamknęli ją za stosunkowo niewielkie przewinienie, korowskie gazety, które niosła w dużej, kolorowej torbie. Jak ta głupia, wyrzucała sobie później wielokrotnie. Adele owinęła w reklamówkę ubrania dla najmłodszego pokolenia winnych, które przysłała w paczce. Michelle wzięła torbę, bo uznała, że świetnie nadaje się do roznoszenia ulotek. Przykryła je bułką paryską i serkiem homogenizowanym, kupionym dla Janusza, i poszła dystrybuować bibułę. Tyle, że nie pomyślała, że takie torby sprzedawane są na bazarach za ciężkie pieniądze, więc ktoś, kto z nonszalancją nosi kolorową reklamówkę ze zwykłymi zakupami, może zwrócić na siebie uwagę. Z torby śmierdziało denaturatem, używanym do druku, i milicjant jak pies wyczuł charakterystyczny zapach. Michelle została zabrana na dołek, gdzie się trochę przestraszyła, bo okazało się, że milicja całkiem sporo o niej wie. Nie tylko o rodzinie we Francji, ale o działalności Ryszarda w AK, o tym, że obaj z Michałem wystąpili z partii. Wreszcie o Janie Winnym, który od lat przebywał w Ameryce i ani myślał wracać. Michelle argumentowała, że Jana Winnego na oczy nie widziała, a Michał Śniegocki i Ryszard Borkowski to starzy ludzie, którym nawet do głowy nie przyszłaby działalność opozycyjna, ale nikt jej nie słuchał.
A wy co?
Pytał czarniawy, potężny typ z zakolami jak 2 zatoki.
Do ojczyzny wróciliście, żeby ją szkalować? W niekorzystnym świetle na zachodzie przedstawiać?
Skąd? Oburzyła się Michelle. Czy pan wie, że Francja zawsze była lewicująca? Chciałam ludziom uświadomić, jaki powinien być socjalizm, jaki... Typ trzasnął pięścią w stół, aż podskoczyła.
Baba! Wrzasnął. Do garów! Mężowi zupy ugotować! Pilnować, żeby w domu siedział, a nie po nielegalnych zgromadzeniach się szlajał.
Ale... Zaczęła, mimo że dławił ją strach.
Cisza!
Wrzasnął jeszcze głośniej.
Nie pyskuj, bo tak cię urządzę, że ten twój papuga cię nie pozna.
Jaka papuga? W pierwszej chwili Michelle oniemiała, ale po chwili zaczęła obiecywać, że zaraz do domu wróci i mężowi ugotuje. Nie dodała, że w sklepach nic dostać prawie nie można, więc tego obiadu to nici mogą być nawet przy najlepszych chęciach.
Teraz to pójdziesz siedzieć.
Kropelki śliny trysnęły jej na twarz. Zrobiło jej się niedobrze. Szukała optymistycznych stron niewesołej sytuacji. Zauważyła, że w celi dobrze się myśli, więc myślała, co trzeba zrobić, żeby w przyszłości uniknąć podobnych zatrzymań. Jeśli zaś już się przydarzą, jak przekuć klęskę w najmniejszy choćby sukces? Doszła do wniosku, że każde takie zatrzymanie trzeba nagłaśniać, bo jeśli ludzie nie będą o tym wiedzieli, to ubecy osiągną swój cel. A im przecież właśnie chodzi o to, żeby ludzi zastraszyć, zmęczyć i zniechęcić do działalności wywrotowej.
A skąd miałem wiedzieć, że ciebie zatrzymali? Denerwował się Janusz, kiedy wróciła do domu. Myślałem, że wpadłaś pod samochód.
Nie gadaj głupot, machnęła ręką. Ile razy ja byłam w takiej samej sytuacji?
Na przyszłość trzeba się zawiadamiać. Jak ktoś nie wróci do domu, znaczy się zatrzymany, a wtedy robimy raban i wszystkich zawiadamiamy. Zwykłych ludzi też.
To był strzał w dziesiątkę. Michelle nadała zatrzymaniom sens, rys męczeństwa, który w społecznej świadomości był tak potrzebny. Potem zdarzyło się jej siedzieć jeszcze kilka razy w areszcie. Raz nawet skazano ją na 3 miesiące za podżeganie do strajków. Była już spokojniejsza, znosiła niewygody pokornie, bo przecież sama sobie pościeliła, żeby się tak wyspać, jak kiedyś powiedziała, wzbudzając wśród winnych śmiech. Najbardziej przeszkadzało jej to, że musiała za każdym razem prosić milicjanta o możliwość pójścia za potrzebą. Trudno było ichnią łazienkę nazwać toaletą, nawet słowo ubikacja było zbyt szlachetne, żeby taki wychodek opisać. W dodatku drzwi się nie zamykały, trzeba było sikać publicznie i znosić obrzydliwe uwagi milicjantów. Raz jeden pilnowała jej kobieta i ona była jeszcze gorsza niż tamci. W dodatku powiedziała do Michelle:
dzieci nie masz, to się szlajasz z tymi chłopami od opozycji. Śmierdziele takie.
Michelle sikała, starając się nie zwracać uwagi na mdły, kwaśny zapach, jaki się unosił w kabinie. I przede wszystkim nawet nie musnąć muszli klozetowej, bo jej francuskie pośladki nie zniosłyby takiego towarzystwa.
Czyści niż ci tutaj, mruknęła nieroztropnie, za co dostała po twarzy od tłustej funkcjonariuszki i straciwszy równowagę, klapnęła tyłkiem na brudną deskę.
Tylko za pierwszym razem podpisała jakiś papier, bo było w nim napisane, że Polska jest jej ojczyzną i nie będzie działać na jej szkodę. Takie zobowiązanie mogła przecież podpisać, nikt nie miałby do niej pretensji. Wypuszczono ją wtedy prawie od razu i Michelle w glorii chwały wróciła do domu. Janusz zdenerwował się tak strasznie, aż trzęsły mu się ręce.
Czy ty nie rozumiesz, że oni mają twój podpis? Spytał.
Ale tam było napisane, że ojczyźnie...
Jakiej ojczyźnie, kretynko?
Spytał takim tonem, że zimno jej się zrobiło.
Socjalistycznej ojczyźnie, czyli ZOMO, KC, PZPR, represjom, aresztowaniom i pokazowym procesom. Taka to ojczyzna według nich.
Potem oboje wyjaśniali początkującym.
Nie wolno wam nic podpisywać, bo podpis u nich zostaje na zawsze. Potem się okaże, że donosiliście, zgodziliście się na coś, czego będziecie się wstydzić przez resztę życia. Za 10-20 lat ktoś ten papier wyciągnie i lata gnicia w więzieniu pójdą na marne. Będziecie udowadniać, że byliście po właściwej stronie, rozumiecie?
A brodaci koledzy Janusza i ich żony w grubych okularach przytakiwali i w oparach dymu papierosowego dyskusja toczyła się dalej.
I jeszcze ścieżka zdrowia, uprzedzała Michelle. Wybiegniecie, obok stoją w dwóch rzędach i was pałują. Nic takiego.
Jak to nic takiego? Spytała drżącym głosem okularnica, która dotychczas siedziała pod ścianą i niewiele mówiła.
Biją po nogach, plecach i nerach. Jeśli upadniesz, tłuką po nerach bez opamiętania.
Moją kuzynkę kiedyś tak pobili, zaczęła Michelle, ale Janusz wzrokiem nakazał jej milczenie. Chwilami miała dość tych spotkań. Przez ich mieszkanie przewijały się tłumy ludzi. W powietrzu wisiał papierosowy dym tak gęsty, że trudno jej było oddychać, chociaż sama paliła. Robiła tanią herbatę, kanapki, jeśli było co położyć na chleb. Janusz ciągle kogoś bronił. Robotników dyscyplinarnie wyrzuconych z pracy, posądzanych o wrogie kontakty. Obalał te absurdalne oskarżenia w sądzie, nie biorąc za to ani grosza, bo od biedoty, nawet gdyby chciał, to nie dało się grosza wycisnąć. Zresztą Janusz traktował swój zawód jak misję, spłatę długu wobec prostych ludzi, którym kiedyś odmawiano prawa do obrony. Na początku ich znajomości wyjawił jej, że jest dzieckiem stalinowskich sędziów. Ukrywali to w domu, mówił z zaciśniętymi zębami. Krwawy Milczyński. Słyszałaś o takim? Słyszała. Miał na rękach krew bohaterów ojczyzny. Skazywał na śmierć bez opamiętania. A matka była jeszcze gorsza. Krysia, z domu Gołębianka. Chciała być lepsza od ojca. Licytowali się chyba na liczbę ludzi, których pozabijali. Jeszcze ojciec miał jakieś hamulce. Po wypełnieniu normy nie skazywał. Matka, żadnych. Kiedy jej o tym mówił, na czoło wychodziła mu poprzeczna bruzda. Ale poszedłeś na prawo jak oni. Tak, byłem nawet traktowany jak swój. Ubecki synek, pupilek kolegów, mamy i tatusia. Kiedy tylko skończyłem aplikację, wyniosłem się z domu, jak stałem. Waletowałem u kolegów w akademiku. U tych z medycyny było najlepiej. Najbardziej rozrywkowi. Uśmiechnął się. Przypomniała sobie, jak się poznali. Wpadł na nią na uniwersytecie, kiedy namawiał studentów dziennikarstwa do pisania prawdy o wydarzeniach marcowych. Dużo osób się bało, ale Michelle poszła śmiało na zebranie i zadawała mnóstwo pytań. Potem już w łóżku w akademiku spytała, jak zamierza w pojedynkę obalić komunę. Ty mi pomożesz, zdecydował, a potem pozbawił Michelle dziewictwa i wątpliwości. Skąd wiedziałaś, że to ten jedyny? Dopytywała się Kasia już po tym, jak rodzinę obiegła sensacyjna wiadomość, że kuzynka nie tylko po kryjomu wyszła za mąż, nie ma ślubu kościelnego, a na dodatek zamierza za mężem wyjechać do Gdańska. Nawet się nie zastanawiałam, odpowiedziała zgodnie z prawdą. On jest taki jak ja. Nieważne, żeby mieć, ważne, żeby być. Ledwo mieli na życie. Michelle łapała fuchy. Pomagała jednemu tłumaczowi przysięgłemu, który miał papiery, ale francuski znał bardzo słabo. Żadna gazeta nie chciała jej zatrudnić. Argumentowali, że nie skończyła studiów dziennikarskich, a dyplom polonistyki nic dla nich nie znaczył. Chciała uczyć w szkole, ale w papierach miała bez prawa do nauczania. Wcześniej nawet na to nie zwróciła uwagi. Pisała do wydawnictw, przesyłając próbki swoich tłumaczeń Prusta, ale jej nie odpisywano. Żeby nie umarli z głodu, udzielała korepetycji pewnej dziewczynce i udawała, że nie widzi, z jakiej dziecko pochodzi rodziny. Ojciec generał spoglądał na Michelle spod łba i głośno po prostacku pytał żony, skąd wzięła tę pannicę. Żona go uciszała i tłumaczyła, że Iwonka bardzo tę panią lubi, ta pani dobrze uczy i ta pani zostaje. Ta pani była wdzięczna, że dostaje jakieś grosze, za które i tak niewiele można było kupić. Janusz nie zawracał sobie głowy żadnymi dobrami materialnymi, co było dziwne u osoby, która wychowała się w czteropokojowym mieszkaniu na Marszałkowskiej, opływając w luksusy. Do szkoły woził mnie szofer, wyznał jej kiedyś z obrzydzeniem, a wieczorami woził ojca na dziwki do Grandu. Matka udawała, że nie widzi, sama zdradzała go bardziej dyskretnie. Janusz miał dwie koszule, dwie pary spodni, jeden golf, kilka zmian bielizny i skarpetek. Przecież mam ciebie, mówił i patrzył na nią z ufnością, a ona z każdym dniem upewniała się, że droga, którą obrała, jest słuszna. Pracowali całymi dniami. Wieczorem kładła się do łóżka obok Janusza i natychmiast zasypiała, żeby rano wstać i być obok, zawsze w pogotowiu, służyć radą i pomocą albo zwyczajnie tylko słuchać, kiedy tego potrzebował. Była głową i szyją tej małej rodziny. Musiała zarabiać pieniądze, troszczyć się o to, żeby mąż miał co jeść. Umiał otoczyć opieką rodzinę robotnika, którego aresztowano. Dbał o nieletnie dzieci, zapłakane żony i zbolałe matki. Oddawał obcym ostatni grosz, włoszczyznę kupioną przez Michel od badylarza, kawałek mortadeli, który przynosili im przyjaciele. Opadały jej ręce, pytała, co jemu w takim razie ugotować, skoro oddaje innym jedzenie, a on przepraszał i mówił, że nie mógł patrzeć na ludzką nędzę. Oni żyją w warunkach urągających wszelkiej godności, biorą wodę ze studni, a po zwolnieniu ojca z fabryki dzieci chodzą głodne. Nie okazywał jej troski, ale nie dbała o to, bo wiedziała, że dzieli życie z niezwykłym człowiekiem. Raz jeden powiedział jej na ucho: kocham cię, dziewczyno. Nigdy wcześniej nie była tak szczęśliwa. Przy okazji ślubu powiedział w urzędzie, że chce przyjąć jej nazwisko. Będzie się pan nazywał Winny? Urzędniczka skrzywiła się z wyraźną grozą na twarzy. Milczyński to lepsze nazwisko. Tak, przyjmę nazwisko żony. Powiedział, jakby to było coś najbardziej normalnego na świecie, a Michel zrozumiała, że więcej wyznań nie usłyszy. Napisała do rodziców, żeby przysłali zięciowi jakieś ubrania, garnitur najlepiej, bo to przecież dobrze wygląda w sądzie. Odpisali obrażeni, wypominając, że nic jej nie interesuje, ani ojciec, ani matka. Kazali brać przykład z Adele, jakby była wciąż małą dziewczynką. Całe życie tak mówili. Bierz przykład z Adele, bo ładniejsza, mądrzejsza, bawi się lalkami, ładnie dyga. Napomknęli w liście, że siostra otworzyła własną restaurację. Taki sukces, taka pociecha. Uśmiechnęła się i postanowiła, że napisze do Adele, której nigdy nie zazdrościła sukcesów. Nie były z siostrą blisko. Adele to lepsza córka, interesowała się wszystkim, czym młoda Francuzka interesować się powinna. Michel pamięta, jak szalała ze szczęścia, kiedy na 18 urodziny dostała apaszkę z logo Hermes. Michel śmiać się chciało, kiedy patrzyła na siostrę z kawałkiem tej kosztownej szmatki na szyi i rozanieloną miną. Ona sama nigdy nie czuła potrzeby, żeby się ładnie ubrać czy gromadzić dobra materialne. Najwięcej rzeczy zebrała u ciotki w Brwinowie, a i to były głównie książki, które zostawiła w tamtejszej bibliotece. Swoją urodzinową apaszkę Hermes dała Kasi. W końcu ona była aktorką i najbardziej znała się na modzie, bo pozostałe kuzynki ubierały się wprawdzie elegancko, ale bez niepotrzebnych ekstrawagancji. A w Polsce i tak nikt nie wiedział, co to Hermes i jego kultowe apaszki. Mimo wszystko rodzice przysłali garnitur, koszule i wełniane golfy, a nawet elegancką bieliznę, chociaż o to nie prosiła. Ona sama dla siebie nie znalazła nic w paczce, ale machnęła na to ręką. Sprzedajmy coś z tego, zaproponował Janusz, a ona się obruszyła, że jak to tak, to paczkę dostają z takimi rzeczami od rodziców, a on chce sprzedawać. Jednak sprzedali połowę rzeczy, w tym eleganckie majtki ojcu generałowi. Pani generałowa kupiła od Michel też skarpetki i sprawiała wrażenie, jakby chciała ją pocałować w rękę. Nawet powiedziała coś takiego: biorę od pani wszystko z pocałowaniem w rękę. Nie trzeba, przeraziła się Michel, że ona chce ją po rękach całować, ale tamta roześmiała się i wepchnęła jej do ręki zwitek banknotów. Schowała je, bo Janusz gotów był je oddać potrzebującym, a ona chciała mieć na chleb. Zalegali z czynszem za 2 miesiące, ale opłaty do spółdzielni wnosiła regularnie. Jakoś tam wytłumaczę Jance, kiedy wróci, mówiła do siebie z pewną obawą, że Janka może wrócić ze stypendium we Francji i nie tylko zabierze im wynajmowane mieszkanko, ale zażąda zaległych opłat. Odetchnęła z ulgą, kiedy dziewczyna napisała, że poznała pewnego Francuza i poważnie zastanawia się, czy wrócić do kraju. Może ona nie zechce wrócić do tej nory pełnej karaluchów? Pytała Janusza, ale ten jak zwykle kiwał w roztargnieniu głową i zajmował się czytaniem kolejnych akt. Tymczasem Janka przedłużała swój pobyt z miesiąca na miesiąc. Wreszcie przysłała zaproszenie na ślub, na który rzecz jasna nie mogli pojechać, Więc Michelle się uspokoiła i zaczęła uważać 38-metrową klitkę w bloku ze sypem, wiecznie zepsutą windą i brudną klatką schodową, za swój dom.
Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać, a na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To na dzisiaj, jutro, zawsze będę cię złościć tak, kochać mnie nie chciałaś, to teraz masz. Słuchaj proszę, oto nowy jest Charleston, Charleston. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston. Póki nie zatańczysz ze mną choć raz. Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię złościć tak, kochać mnie nie chciałaś, to teraz masz. Słuchaj proszę, oto nowy jest Charleston, Charleston. Jeśli zaśniesz, to cię zbudzi mój głos. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze brzmieć będzie Charleston, Charleston. Póki nie zatańczysz ze mną choć raz.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilińska, zapraszając na ponowne spotkanie w czwartek o godzinie 11. Jutro zaś program, który prowadzi Michael Plicharz o godzinie 11, noszący tytuł American Workers Radio i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Do usłyszenia, bądźcie Państwo bezpieczni.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.